programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, dr Marek Michnar z oddziału pneumonologii, onkologii i alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, słuchacze.
Panie doktorze, osoby teraz, to tak trochę śmiechem, żartem, kichające, prychające, kaszlące, to standard. I to wcale nie objaw przeziębienia.
Tak, i to czasami jest rzeczywiście dosyć trudne do rozróżnienia, zwłaszcza, że w takim okresie, może teraz to już mamy tak dosyć ciepło, ale jak takie są przejściowe temperatury, zwłaszcza wcześniejsza wiosna, gdzie na przykład jest pylenie drzew, ono się też zbiega z infekcjami wirusowymi. Stąd też rzeczywiście dla większości lekarzy sprawia to pewną trudność. Czy to jest jeszcze choroba alergiczna, czy to jest jeszcze choroba infekcyjna, czy to jest alergia, prawda? To rzeczywiście, poza tym jeszcze ta zmiana klimatu, przyspieszenie niektórych zjawisk, to wiemy, że w tym roku mniej więcej te pylenia o 2 tygodnie wcześniej niż zwykle, więc to też troszkę zaskakuje, prawda, niektórych pacjentów, którzy już mieli wcześniej objawy, ale mieli je później, więc zamieszanie jest sporo, czy to jest alergia, czy infekcja, absolutnie nie jest łatwa odpowiedź.
No i od razu odkrył pan doktor temat naszej dzisiejszej audycji, alergie. Gdzie jest ta granica? Jak odróżnić to, co nas uczula? Apylą trawy, sosny, brzoza, teraz topola. Mamy całą masę tych potencjalnych czynników, które mogą wpłynąć na alergię. I taki pacjent przychodzi do lekarza pierwszego kontaktu, lekarza POZ. Jak lekarz może odróżnić, czy to jest alergia, czy przeziębienie? Bo te huśtawki pogodowo-temperaturowe też mieliśmy.
Dokładnie tak. I teraz, jeżeli to są objawy pierwszy raz w życiu, to jest trudność, absolutnie, prawda? Bo nie wiemy, czy to jest rzeczywiście alergia. Oczywiście są pewne objawy, symptomy takiej alergii, to znaczy tak, nie ma gorączki. Stan ogólny jest zwykle lepszy niż przy infekcji, ale to nie jest reguła, bo jak jest silna alergia, to też zatruwa nam życie, w związku z tym to samopoczucie. Kichanie, które może się pojawić przy infekcji, ale jest bardziej charakterystyczne. Swędzenie na przykład nosa, oczu, skóry. To są objawy jednak bardzo typowo alergiczne, a nie związane jednak z infekcjami. Więc jeżeli jest całokształt objawów, czyli mamy katar, mamy swędzenie, mamy kichanie, to jest nam o wiele łatwiej, prawda? I jeżeli to jest jeszcze powtarzalna rzecz, czyli która już była kiedyś w życiu danej osoby w podobnym czasie, czyli ta sezonowość pewna, to jesteśmy na prostej drodze. Kolejna rzecz to jest, czy pochodzimy z rodziny alergików. A więc jeżeli mamy geny, które nas jakoś usposabiają do chorób alergicznych, bo niestety to ta choroba jest dziedziczna, no to też jest nam troszeczkę łatwiej. Czyli jeżeli na przykład przychodzi do nas ktoś i mówi, że jego mama całe życie choruje albo na astmę, albo na alergię, albo na zatoki, albo ojciec, albo babcia, to też upraszcza już diagnostykę. Jeżeli to jest właśnie pierwsza osoba w rodzinie, pierwszy raz w życiu, no to całą diagnostykę trzeba przeprowadzić taką pełną, oprócz wywiadu, taką właściwie szukającą i przyczyny, i wiążącą te objawy z jakimś konkretnym narażeniem.
No to panie doktorze, jeszcze do źródła. Czym jest alergia?
Tak, alergia to jest rodzaj choroby z nadwrażliwości, czyli takiej spaczonej reakcji organizmu, która reaguje na nieszkodliwe substancje w sposób wygórowany. Czyli normalna osoba, która styka się z pyłkiem, czy drzewa, jakieś brzozy, czy trawy, czy z jakimiś białkami, które są wydzielane przez gruczoły potowe kota, czy tam ślinowe i tak dalej, nie reaguje na to, bo to nie jest rzecz szkodliwa. Ale jeżeli my mamy pewną zmianę w organizmie, że nasz organizm, nasz układ immunologiczny nie do końca rozróżnia, co jest dobre, co jest złe, co jest szkodliwe, co nieszkodliwe, to zaczyna reagować, jakby to było szkodliwe, chociaż to nie jest szkodliwe. I wtedy mamy, ta choroba, alergia jest rodzajem nadwrażliwości organizmu. Czyli tak jak, no to dokładnie jak słowo nadwrażliwość to tłumaczy.
A wiemy, co powoduje to, że organizm czuje się pogubiony i nie rozróżnia?
Jest tutaj wiele koncepcji, wiele hipotez próbujących to tłumaczyć. Między innymi to, że zmieniło nam się środowisko. Kiedyś tę część mechanizmu wykorzystywaliśmy do walki z pasożytami. Teraz powiedzmy sobie, pasożyty zostały w sposób kulturowy usunięty z naszego życia. Mycie, środki higieny i tak dalej, dezynfekcji. W związku z tym część naszego układu immunologicznego jest jakby niewykorzystana. No i tak troszeczkę jakby z tego niewykorzystania zaczyna być kierowana na boczne tory, tam gdzie nie powinna, prawda? To jest jedna. Druga rzecz to z kolei odwrotna od tej naszej, o której mówiliśmy, czyli usunięcie pewnych czynników właśnie tych pasożytniczych i tak dalej, to jest to, że tak zwana teoria higieniczna, która mówi, że nie mamy, nasz układ nie nauczy się rozpoznawać w pewnym okienku, które jest czasowe w naszym życiu, czyli jak jesteśmy bardzo mali albo tuż po urodzeniu, nie mamy kontaktu z różnymi substancjami w wystarczającej ilości przez wystarczający okres czasu, prawda? Bo mamy szczelne okna, mamy, powiedzmy sobie, nie mamy ze zwierzętami, bo okazuje się na przykład, że mieszkańcy farm wiejskich mają mniej alergii, aniżeli mieszkańcy miast, prawda? Więc na przykład, czyli to narażenie na, że układ immunologiczny ćwiczy się od dziecka, zwalczając takie bakterie, które one same w sobie nie są niebezpieczne, ale uczą nas, uczą układ immunologiczny rozpoznawać, co jest dobre, co jest złe, pozostawia pewien ślad w organizmie, że lepiej się człowiek orientuje w tym świecie, jak się poruszać, aniżeli jak tego treningu w dzieciństwie nie ma. Czyli ta hipoteza higieniczna mówi, że zbyt czyste życie w mieście, a więc właśnie izolowanie od różnych narażeń, powoduje to, że potem nie rozróżniamy. Co jest dobre, co jest złe.
Nie zachęcamy absolutnie do jakiegoś braku higieny, bądź zrezygnowania z higieny.
Zdecydowanie tak, chociaż nadmiar tego może też rzeczywiście, może to nie jest dobra rzecz.
Panie doktorze, ale to jest rzecz absolutnie przedziwna i dla wielu osób niezrozumiała, bo niektórzy czekają na wiosnę jak na zbawienie, a niektórzy myślą o tym jako o największym koszmarze, bo te pyłki, o których tu wspominamy, ba, owady, mam nadzieję, do których zaraz przejdziemy, no to jest dla nich bardzo poważne zagrożenie.
Tak, bo to rzeczywiście mamy najpierw pylą drzewa, potem trawy, prawda, potem chwasty, a dodatkowo jeszcze w tych okresach przejściowych dochodzą nam różne pleśnie, grzyby i tak dalej, które w otoczeniu w zależności od właśnie od wilgotności, od temperatury się rozwijają, to wszystkie butwiejące liście i tak dalej. No i dochodzą takie czynniki jeszcze jakby całoroczne. To znaczy my też na przykład zwiększamy sobie narażenie na takie alergeny, których kiedyś nie było, więc na przykład dzieci w mieście mają kotka, który mieszka cały czas w domu, mają chomika, mają świnkę morską, bo kiedyś na przykład jak dziecko wiejskie miało kotka albo miało królika, to trzymało je w klatce albo tam gdzieś, prawda, w jakiejś tam obórce czy czegoś, a nie miało bezpośredniego kontaktu. No i okazuje się, że ten taki sporadyczny kontakt niecodzienny na przykład powodował, że pojawiała się bardzo dobrze, rozwijała się tak zwana tolerancja. Tolerancja to jest takie znowu zjawisko, o którym jeszcze tutaj nie wspominaliśmy, że my możemy się uczulić i odczulić, albo nabyć tolerancji na coś, co się nam powtarza. Czyli inaczej mówiąc, organizm się całe życie uczy rozpoznawać, co jest dobre, co jest złe. Jak zaczyna dobrze już reagować, na przykład tak się dzieje czasami u posiadaczy kotów, że jak się ma tego kota, załóżmy, w pobliżu, w garażu, gdzieś tam, który tylko jest, daje mu się jeść, karmi, ma okresowo, ale ma niezbyt duże stężenie, to organizm uczy się jakby rozpoznawać, że to jest coś dobrego i nawet osoba, która była pierwotnie uczulona na kota, potrafi nabyć tej tolerancji, czyli mówiąc, sposób naturalny odczulić się.
No dobrze, panie doktorze, ale teraz musimy pewnie wprowadzić bardzo precyzyjną diagnostykę, na co jesteśmy uczuleni, bo oprócz pyłków, nasion, o których pan wspomniał, no to mamy jeszcze kurz, mamy...
Tak jest, całoroczny.
Mamy owady, które teraz zaczynają swoje szaleństwo, żerując na nas. To są komary, meszki, to w ogóle jest osobny rozdział. Tak. No i za chwilę będziemy mieli te wszystkie owady, które będą mogły niestety nas żądlić, pszczoły, osy, czy nie daj Boże szerszenie.
Tak, wcześniej wspominałem, że ta klasyczna alergia to jest taka związana z nadprodukcją, ona jest nadwrażliwością, ale też nadprodukcją, jakby wyrazem tej nadwrażliwości jest nadprodukcja przeciwciał klasie IgE. To jest taka klasa, my mamy różne klasy IgE, IgG, to są elementy naszego układu immunologicznego, ale ten IgE to jest charakterystyczny dla chorób alergicznych, kiedyś my te osoby nazywaliśmy atopikami, którzy mają tu nadprodukcję. W związku z tym my, żeby znaleźć chorobę alergiczną taką pewną, to szukamy tych przeciwciał w klasie IgE. To są tak zwane specyficzne, czyli my na przykład szukamy, znamy już około, tam mamy taki zidentyfikowanych 280 antygenów o budowie głównie białkowej, które nas uczulają. I teraz my próbujemy, te najczęstszych jest powiedzmy sobie 10 czy 16, ale takich ogólnie znanych jest prawie 300, prawda, które wywołują i które możemy spokojnie oznaczyć, tylko te koszty są oczywiście mniejsze w przypadku testów skórnych, które możemy robić, a jak już testy z krwi, to możemy sobie te ilości większe lub mniejsze robić w zależności od tego, jakim dysponujemy budżetem, albo jakie są potrzeby, prawda? Czyli my szukamy generalnie w chorobach alergicznych, najczęściej szukamy przeciwciał klasy IgE. Drugą jakby elementem to jest odpowiedź komórkowa i tą oceniamy w takich testach jeszcze płatkowych, które nam z kolei już nie, bo ta reakcja na IgE to jest taka szybka, prawda? Czyli w związku z tym my to, te testy robimy w ciągu 30 minut, ale jest taki rodzaj jeszcze diagnostyki, która nam mówi, co się w powolnym procesie alergicznym w organizmie dzieje i to oceniamy w tych testach płatkowych, na plecach na przykład takich, na różne kontaktowe alergeny, które się pojawiają w naszym życiu, tam na przykład właśnie u fryzjera, czy w kosmetyce, czy po lekach i tak dalej, to możemy w tych testach płatkowych też sobie ocenić takie
reakcje. Na czym one polegają?
One polegają na tym, że ten znany nam już opisany alergen, my przyklejamy do skóry i patrzymy, czy reaguje. Czyli na przykład mamy metale, nikiel, czy jakiś tam chrom, prawda, czy takie bardziej znane. Przyklejamy to w pudełeczku na plecach i patrzymy po dwóch dobach, czy organizm wykonał jakiś odczyn zapalny w stosunku do tego alergenu. Jeśli tak jest, to znaczy, że reaguje. Jeśli reaguje, to znaczy, że to może być podłożem choroby, którą próbujemy zdiagnozować.
Ten alergen to przede wszystkim, albo może taki pierwszy odruch, to kichanie, łzawienie?
Nie, bo tutaj te głównie to...
Mówimy o skórnych, tak oczywiście.
Tak. Kontaktowych, to mówimy głównie o skórnych alergiach, czyli na przykład różne wypryski, różne zaczerwienienia, różne dermatozy i tak
kiedy
dalej.
Kiedy reagujemy? No po prostu
na przykład, właśnie w zawodzie, tak. Nie? Na przykład ktoś pracuje w budownictwie, ma ciągle ręce spierzchnięte i my szukamy przyczyny. No i tam jest często na przykład przyczyna, że ma narażenie na chrom i my musimy to potwierdzić, więc takie testy robimy, żeby to rozróżnić z jakąś inną chorobą i tak dalej. Czyli w diagnostyce różnicowej chętnie z tego korzystamy i też dermatolodzy z tego też korzystają.
A to wszystko, co nam pyli?
To powoduje uzawienie. Główne objawy to są ze strony nosa, oczu i dolnego piętra układu oddechowego, czyli astma, o której tam nie tak dawno mówiliśmy. A więc rzeczywiście nos to jest kichanie, wypływ wydzieliny, swędzenie, oczy podobnie, zaczerwienienie jeszcze oczu, prawda, też swędzenie, uzawienie. To są takie typowe objawy, które się pojawiają. One też się mogą zmieniać w ciągu życia. Czyli na przykład początkowo mamy objawy ze strony nosa, ale potem przechodzą na astmę, prawda, czyli na dolne piętro. Z górnego piętra układu oddechowego na dolne piętro układu oddechowego, czyli mamy coś takiego, co nazywamy też marszem alergicznym. Czyli na przykład dziecko ma najpierw objawy skórne, potem ze strony nosa, a potem przechodzi to jeszcze właśnie gdzieś tam na astmę, czy jakieś inne objawy dodatkowe, anafilaksja. Na przykład jest takim takim najgorszym postacią takiej choroby alergicznej, to jest anafilaksja, czyli taka uogólniona, wielonarządowa, prawda? Nie tylko układ oddechowy, ale pokarmowy reaguje skórny, czyli mamy pokrzywki, te wszystkie, a więc tylko rzeczywiście alergologia to taka choroba jakby, czy alergologia jako dziedzina nauki dotyczy chorób, które są tak jakby z pogranicza i dermatologii, chorób skóry, i laryngologii, i pulmonologii, prawda? To takie główne, no oczywiście pediatrii, to jako takie dziedziny, które gdzieś tam dotyka i z którym trzeba różnicować te różne objawy alergiczne.
A może to, panie doktorze, jeszcze dodatkowo siedzi nam wszystko w głowie, bo z lat młodzieńczych pamiętam, że miałem kolegę, któremu wystarczyło powiedzieć o osianiu, a jemu zaczynały już łzy.
Być może, nie? Są tak zwane jeszcze odruchy warunkowe, więc w związku z tym jak najbardziej. Poza tym, wie pan, co jeszcze dodatkową kłopotem jest to, że w alergiach mamy tak zwane reakcje krzyżowe, czyli na przykład białka w naszym organizmie, albo, znaczy może nie w naszym organizmie, ale w organizmach nas uczulających, czy to będą drzewa, czy trawy, czy też właśnie na przykład te roztocza, ich wydzielina, są podobne do białek występujących u innych, na przykład też osobników biologicznych. W związku z tym na przykład osoba, która takie klasyczne, na przykład krzyżowe reakcje, które znamy, to osoba, która jest uczulona na brzozę, ma tam reakcję na tak zwaną grupę białek, która się nazywa profilinami i te profiliny, które występują też na przykład w jabłku, zwłaszcza surowym, zwłaszcza pod skórką, to powoduje to, że osoba, która jest uczulona na brzozę, nie na jabłko, reaguje na zjedzenie jabłka, czyli to są tak zwane reakcje krzyżowe. Więc my jak szukamy przyczyny alergii, to szukamy jakby tego alergenu podstawowego, tego, który go rzeczywiście uczulił, bo czasami te reakcje krzyżowe nas mogą mocno zmylić. Na przykład...
No dobrze, i wtedy, jeżeli ten podstawowy alergen wyłapiemy, to wskażemy
to
pacjentowi,
próbujemy go wtedy,
to
jeżeli...
proszę wyeliminować to i tamto.
Tak, możemy raz, że wyeliminować, tak, i to jest jakiś tam element, na przykład jeżeli mamy uczulenie na roztocza i mamy część tych alergenów roztoczowych, ma budowę podobną, na przykład tropomiozyny, mają też czyli takie białka mięśni, występują też na przykład w krewetce. W związku z tym, ponieważ roztocze jest malutkie, a krewetka jest większa, ale mają pewne podobieństwo, pewną homologię. Jeżeli ta homologia przekracza 70%, taka prawda, w budowie tego białka, to my reagujemy uczuleniem na krewetki. Czyli mamy uczulenie na kurz i mamy tylko kichanie, powiedzmy sobie, i katar, i blokadę nosa, ale w przypadku, jak zjemy krewetki gdzieś w restauracji, możemy mieć silną reakcję anafilaktyczną związaną właśnie z tym uczuleniem, tym podstawowym naszym roztoczowym, ale które wyjdzie przy kontakcie z krewetkami. W związku z tym, jeżeli my chcemy odczulać taką osobę, to nie na krewetki odczulamy, tylko odczulamy rzeczywiście na te antygeny roztoczowe.
Słowo jeszcze o anafilaksji, panie doktorze, bo mogą być te odczyny bardzo
zagrażające życiu.
Tak.
Jeżeli ktoś ma
profilu takich zupełnie podstawowych, prawda, nie zagrażających, poza potem.
Bo anafilaksja to jest taka silna reakcja alergiczna, tak jak już wspomniałem wcześniej, wielonarządowa, czyli na przykład mamy atak astmy, mamy biegunkę, mamy spadek ciśnienia, czyli układu krążenia, mamy bąble na skórze, czyli pokrzywkę, mamy obrzęk naczyniowo-ruchowy, czyli wargi, oczy opuchnięte, gardło, duszenie. I ta reakcja może się pojawić w wyniku takiego natychmiastowego reakcji, na przykład czasami po ukąszeniu przez owady, właśnie łąkoskrzydłe ose czy coś takiego, ale też może wystąpić na alergeny pokarmowe, prawda? Może też są takie jakby czynniki, kofaktory my je nazywamy, czyli współczynniki. Mamy alergen, ale mamy na przykład alkohol i wysiłek. Bardzo charakterystyczne rzeczy. Jeżeli na przykład jesteśmy na coś uczuleni, dobrze, mamy na przykład ser pleśniowy, nie? Mamy reakcję, którą mieliśmy i tam zawsze nam coś tam delikatnie czuliśmy, że tam coś nam to szkodzi, źle się czujemy, troszkę zaczerwienia na twarz i tak dalej, ale tym razem wypiliśmy do tego winka, no bo pleśniowe sery komponują się zwykle w naszym odczuciu z winami, prawda, zwłaszcza białymi, nie? Potem jeszcze dodatkowo poszliśmy sobie, ponieważ złapaliśmy kalorie, polecieliśmy się przebiec i mamy takie dwa czynniki, czyli antygen, alergen, mamy alkohol i mamy to, i wtedy na przykład w czasie tego wysiłku nas złapie anafilaksja, prawda? Bo te dwa czynniki dodatkowe, które wspominaliśmy, one jakby współtworzą pewne warunki do wytworzenia dla anafilaksji. Czyli anafilaksja może być bez żadnych kofaktorów, ale większość reakcji takich anafilaktycznych, wtedy zaczyna swędzić skóra w czasie biegania, zaczynamy się dziwnie czuć, mrówki chodzą pod skórą, prawda, zaczynamy mieć mroczki przed oczami, albo dochodzi do zasłabnięcia na ulicy i to wtedy ten. Ale jeżeli ktoś już miał reakcję anafilaktyczną, nie, to zawsze polecamy, żeby miał adrenalinę, ale tą adrenalinę poleca się przechowywać w lodówce. W związku z tym, jak człowiek idzie na to bieganie, no jak z adrenaliną pójdzie na bieganie, prawda, i wtedy jest niepokój, bo jeżeli to się w domu zdarzy, no to jeszcze, ale jeżeli w restauracji nie ma adrenaliny w kieszeni, bo jest zaszczyk, który odwraca większość reakcji tych anafilaktycznych, jest właśnie ta adrenalina, no ale pod warunkiem, że ją mamy. Jeżeli nie mamy, to trzeba szybko wzywać pogotowie i prowadzić akcję resuscytacyjną, czyli taką przywrócenie ciśnienia, przywrócenie oddechu i tak dalej.
Ale to te skrajne przypadki.
To skrajne.
A w przypadku tych lekkich takich uczuleń, alergii. Mm-hmm.
W przypadku lekkich alergii mamy spory arsenał leków też dostępnych w aptece bez lekarza. To jest z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle, ale wiadomo, że część osób tak się leczy. Oczywiście lekarz, znając zjawiska, troszeczkę łatwiej to ustawia, będzie zwracał uwagi, że jest dobry steryd miejscowy, że są leki antyhistaminowe, prawda, które używamy w takim leczeniu, czy też właśnie sterydy ogólnosystemowe, czy tą adrenalinę wyposaży taką osobę, więc ja myślę, że żeby dobrze rozumieć swoją chorobę, dobrze pójść do lekarza od czasu do czasu, prawda, a potem już posiłkować się tą wiedzą, którą uzyskamy na wizycie, żeby móc nawet samemu sobie coś skorygować, jakieś leczenie, które lekarz zaordynuje, albo z nim ustalić następny jakiś plan leczenia, to absolutnie tych leków mamy sporo, dostępnych też bez recepty, w związku z tym rzeczywiście pomoc jest całkiem istotna.
Czyli alergię można
bardzo
ładnie kontrolować.
Chcemy kontrolować. Objawy kontrolować, a ewentualnie usuwać przyczynę poprzez odczulanie albo nabywanie tego samego zjawiska, które powoduje odczulanie, czyli tej naturalnej tolerancji, bo na niektóre nabywamy z biegiem.
Odczulanie, czyli działamy tym alergenem.
Przez szczepionkę, tak, właśnie. Tylko, że tak, czym się różni odczulanie od naturalnej ekspozycji? No tym, że tam mamy te stałe stężenie, które narastają, czyli organizm ma czas na przyzwyczajanie się, na nabycie tej właśnie tolerancji, o której to czasami mówimy, poprzez systematyczność i poprzez stopniowe zwiększanie dawki, żeby on mógł sobie spokojnie dostosować swoją reakcję do tejże wielkości antygenu.
Czyli alergia wcale nie musi być dużym ograniczeniem.
Zdecydowanie. Większość na przykład sportowców ma alergię, na przykład, albo sporo ma, prawda, i funkcjonuje znakomicie, zdobywa tytuły olimpijskie, więc absolutnie na dzisiejszym nawet nawet jeżeli nie leczymy przyczynowo, czyli nie odczulamy, a leczymy tylko objawowo, kontrolujemy te choroby, to większość osób, ale oczywiście jest pewien procent z ciężką alergią, gdzie tak nie jest łatwo, ale zdecydowana większość ludzi może żyć kompletnie bez objawów alergii, albo prawie bez objawu. O tak byśmy to zaryzykowali.
Czyli kontrola, ustawienie,
zdecydowanie to jest skuteczne i bardzo, bardzo rzeczywiście to polecam, bo to jest podstawa leczenia w alergologii. Natomiast odczulanie oczywiście jest bardzo ważne, ale to już jest, musi być w warunkach współpracy z lekarzem.
A polecał i przekonywał dr Marek Michnar z oddziału pneumonologii, onkologii i alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję pięknie, panie doktorze.
Dziękuję, panie redaktorze.
Dobranoc.
Dobranoc.